ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest generał Bogusław Pacek. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
6 lipca mówił Pan, że Ukraińcy przegrywają wojnę. A tymczasem teraz chyba już widać, że wygrywają. Czyż nie?
Od 6 lipca minęło 3 miesiące. W związku z powyższym losy tej wojny są zmienne i się zmieniają. Czy wygrywają wojnę? Nie, Ukraińcy jeszcze wojny nie wygrywają, ale rzeczywiście wygrywają określone bitwy, mają przewagę w wielu regionach czy rejonach Ukrainy i prawdą jest, że za przyczyną dobrego działania Ukraińców i dobrego wsparcia przez Amerykanów i inne państwa zachodnie doszło do drugiej wielkiej kompromitacji Rosji na terenie Ukrainy. Nazywam to kompromitacją charkowską, bo miało to miejsce w obwodzie charkowskim, chociaż nie tylko tam. Dzisiaj obserwujemy ciąg dalszy tej kompromitacji, to co się stało w Łymanie, to co się stało dzisiaj w konsekwencji Łymana w obwodzie donieckim, także w chersońskim. Biorąc pod uwagę potencjał państwa, biorąc pod uwagę, że to jest jednak Federacja Rosyjska, to jest ciąg dalszej kompromitacji, no i oby tak dalej.
No właśnie mówił pan coś takiego już w wywiadzie, gdzie, dla Okopres akurat, że dwa etapy wojny już Rosja przegrała, a teraz jesteśmy na trzecim. No bo przecież, tak jak pan generał mówi, no nawet te obwody tak zwane anektowane, one przecież, no zwłaszcza Ługański i Zaporowski, ale jak się okazuje i Chersoński, one nie, no tam jest wojsko ukraińskie i one po prostu jak anektowane.
Tak, to wszystko jest prawda. To jest trzeci etap wojny i to jest etap w moim przekonaniu decydujący. On na pewno będzie decydujący dla Ukrainy i dla Rosji, ale on może być także ważny dla państw, które wspierają Ukrainę dzisiaj. Co się stanie w moim przekonaniu? Rosja przegra tę wojnę, ale ona nie musi jej przegrać teraz, ponieważ celem...
Nie musi, ale może ją przegrać
Może
teraz.
I wiele na to wskazuje.
To znaczy...
Władimir Putin nieprzypadkowo straszy bronią jądrową, zdał sobie sprawę z tego, że będzie mu bardzo ciężko pokonać Ukrainę siłami konwencjonalnymi.
No właśnie, takie paradoksalne pytanie zadał jeden z publicystów. Czy Rosja będzie umiała mieć, czy Rosja ma tyle siły, żeby przegrać? To znaczy raz, no wziąć na klatę tą przegraną, bo to jest bardzo trudne, ale dwa, może jakoś jednak Rosja już nie jako Putin, tylko Rosja, czyli jego otoczenie prezydenta Putina potrafiłoby go jakoś unieszkodliwić.
Gdyby Władimir Putin słuchał rozsądnych doradców.
Kto jest rozsądnym jego doradcą?
Analizowałem przy pomocy profesora i to znawcę Federacji Rosyjskiej, profesora Ponomariowa, skład elit, które pomagają, które doradzają. I to jest niestety dokładne odzorowanie Władimira Putina. Tam nie ma pokojowych jastrzębi, które chciałyby cokolwiek zmienić. Tam niestety jest sporo osób o jeszcze bardziej ekstremalnych poglądach niż sam prezydent Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj Federacja Rosyjska i Putin zabrnęli i zabrnęły razem te siły w ślepą uliczkę, z której nie wiadomo jak wyjść.
Bo tutaj ten element godnościowy jest taki istotny.
To jest nie tylko godnościowy, to jest element godnościowy oczywiście, ma pani rację, ale to jest element konsekwencji. Federacja Rosyjska i społeczeństwo, Rosjanie, wychowani w duchu, wielkie acjeście sceny wojny, wielka wojna ojczyźniana, medale, zwycięstwa.
Ale wielka wojna ojczyźniana była dobrą wojną. Przypomnę, że generał Bogusław Pacek jest moim gościem.
Dobra wojna.
Dobra wojna w sensie obronna, tak? Dobra, niosąca pokój. Ja wiem, czym redaktor, był Związek Radziecki, wojna. Ale jednak mimo wszystko ta retoryka w jakimś tam sensie miała prawo być inna, a w tej chwili to jest po prostu...
Wojna skończyła się jeszcze trochę, będzie wiek temu, tak? W związku z powyższym to jest dzisiaj jedyne państwo, gdzie ludzie stają, że tak powiem, z kilogramami medali wiele razy w roku na trybunach, gdzie ten kult tej wojny jest tak wielki. Rosjanie żyją przekonaniem, że to jest wielkie państwo, zwycięskie państwo i oni oczekują i żądają dzisiaj od Putina, nawet jak uciekają od mobilizacji, to oni oczekują zwycięstwa w Ukrainie.
No tak. No może tak być. Pan na pewno wie lepiej. Natomiast...
Rozmawiam. Tak, dzisiaj rozmawiałem z ludźmi, którzy przybyli z Krymu do Polski. Dzisiaj miałem spotkanie z nimi. Bardzo mocno czują, co się dzieje w Rosji. Są zastraszani. Boją się mówić głośno jeden do drugiego. Opowiadali mi nawet, jak to głosowanie przebiegało. To jest coś, co trwa w Rosji od wielu, wielu lat.
Od wielu, wielu stuleci. Ale tak, tak. Moje pytanie jest takie. Taktyczna broń jądrowa. To jest... coś, co nie, o czego nie możemy wykluczyć, że zostanie użyte, jeżeli Putin właśnie w tej swojej desperacji nie będzie wiedział, jak się opanować, opamiętać. I proszę powiedzieć przede wszystkim naszym słuchaczom, co to jest taktyczna broń jądrowa i jak ewentualnie przed nią należy się bronić.
Taktyczna broń jądrowa jest typową bronią jądrową, która w sensie samego sposobu działania nie różni się od ogólnie znanej nam broni jądrowej.
Tego, co wyobrażamy sobie jako wielką bombę atomową. Zasadnicza... To nie jest to samo.
To nie jest to samo, chociaż działanie jest podobne. Zasadnicza różnica polega na tym, że małe ładunki tej broni jądrowej, bomby, rakiety, przenoszone są przez bojowe środki taktyczne, czyli takie, które rażą na odległość do 500 kilometrów. 300, 400 to może być taka odległość, taki dystans. W związku z powyższym, to może być bomba zrzucona z samolotu, to może być rakieta, to może być z Iskandera wystrzelony taki pocisk, rakieta, który razi w odległości 300, 400, maksymalnie 500 kilometrów. I zasadnicza kwestia też to jest taka, że to są ładunki małej mocy. W związku z powyższym warto o tym wiedzieć, że Federacja Rosyjska wykorzystała rozmowy rozbrojeniowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, gdzie nie obejmowały te rozmowy i ustalenia tej właśnie broni i nagromadziła taktycznej broni jądrowej tak dużo, że dzisiaj w Europie Rosjanie mają 10-krotną przewagę w stosunku do tego, co ma NATO, co mają Amerykanie, jeżeli chodzi o tą taktyczną broń jądrową.
Ale powtarza się taka opinia, że ten szantaż atomowy, którym posługuje się Putin, on właściwie celowany jest w Zachód. To znaczy zależy Rosji na tym, żeby Zachód przestał wspierać Ukrainę. To jest takim pierwszym, ma być efektem tej całej pogróżki czy straszenia. Ale mówi pan generał, że ten arsenał istnieje w tej postaci takiej, można powiedzieć, mobilnej, tak? Takiej...
Mobilnej, także stacjonarnej. Mogą być to środki artyleryjskie. Takie ładunki można wystrzeliwać. Mogą wystrzeliwać artylerzyści, mogą wykorzystywać marynarka wojenna, siły powietrzne. Cały problem użycia tej broni polega na tym, że Putin głównie, jeżeli straszy, to straszy albo tylko nawet Zachód. To nie chodzi o Ukrainę.
No właśnie o to mi chodziło.
Dlaczego
a teraz
tak jest?
Przepraszam najmocniej. Żegnamy słuchaczy Radia RMF i przechodzimy do... nie przechodzimy, tylko zostajemy dalej ze słuchaczami Radia Internetowego RMF24 i mediów społecznościowych RMF-u.
Powiemy, dlaczego należy się bać albo nie bać tej broni.
Dlaczego należy się bać albo nie bać tej broni? To znaczy tej taktycznej broni jądrowej. Jądrowej. Dlaczego? Czy należy się bać, czy nie?
Tak.
Proszę powiedzieć.
Już możemy. Dobrze, więc każdej broni należy się bać i ta taktyczna broń jądrowa z całą pewnością jest czymś groźnym i niebezpiecznym, ale wyobrażenia o zagładzie świata, o jakiejś wielkiej wojnie światowej są przesadzone. Ta taktyczna broń jądrowa może radzić kilka wsi, jakieś małe miasto i ona wcale nie musi przesądzić o nawet losach wojny. W związku z powyższym, dlaczego Putin tak bardzo mocno powtarza, dlaczego grozi to bronią jądrową, bo użycie tej broni poza niszczeniem oczywiście ludzi, siły żywej, ma znaczenie psychologiczne. I myślę, że on ma rację, że użycie tej broni jądrowej mogłoby z jednej strony zniszczyć na przykład w Ukrainie, ale z drugiej strony mogłoby bardzo przerazić, wystraszyć. I o to chodzi. Putinowi chodzi o to, żeby przerazić Zachód.
Ale na razie nie dał się Zachód przerazić, dlatego że mimo, że Putin mówi o tej broni jądrowej, czy straszy, to jednak zachodnie państwa murem stanęły za Ukrainą teraz. I podkreślają, że aneksja tych czterech obwodów w Ukrainie, ona po prostu w żaden sposób, w świetle żadnego prawa międzynarodowego, nie jest legalna.
Nie jestem pewien, czy ma pani rację, ponieważ z jednej strony to prawda, że w deklaracjach jesteśmy zgodni, ale w Czechach 70 tysięcy wyszło na ulicę.
Tak.
I nawołują do tego, żeby jednak łagodzić relacje z Rosją.
To prawda, ale to jest dziwny przypadek. I Czechy, i Słowacja, tam jest, nie wiem, co tam się dzieje, ale jakby ci ludzie mają trochę namącone w głowach, ale nie o tym teraz mówimy. Natomiast chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, to znaczy o to, co się nazywa infrastrukturą krytyczną, to znaczy, bo trochę na podstawie zaatakowania tych czterech nitek gazociągu Nord Stream 1, gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to znaczy, czy możliwe jest, jeżeli zakładamy, że to Rosja zrobiła, zaatakowała gazociąg, to czy możliwe są ataki na tą właśnie infrastrukturę krytyczną, na przykład inne ataki? Albo w innych krajach?
Wie pani, to jest kluczowe słowo generalnie. Infrastruktura krytyczna to jest, to są urządzenia, to są instalacje najważniejsze dla funkcjonowania państwa.
Ale to są tak, elektrownie.
To nie tylko elektrownie, to mogą być węzły kolejowe, to mogą być jakieś, to może być most, przez który no, dzisiaj na przykład to, co się dzieje na Dnieprze pod Chersoniem, no to jest infrastruktura krytyczna. Rosjanie w momencie, kiedy Ukraińcy ten most zniszczyli, nie byli w stanie przedostać się na drugą stronę.
A czy
Rosjanie, tylko jedno zdanie, Ukraińcy i Rosjanie wiedzą, co to infrastruktura krytyczna. Dlatego, że od początku tej wojny Rosjanie atakują nie tylko wschód, nie tylko, ale każdego tygodnia są ataki na infrastrukturę krytyczną, o której mniej mówimy. Bo one są spektakularnie mniej, że tak powiem, widowiskowe i też Ukraińcy nie informują ze zrozumiałych względów, co to jest. Ale to są składy amunicji, to są elektrownie, to są elektrociepłownie, to są węzły kolejowe właśnie, o których
ale
mówiłem.
Ale także systemy elektronicznego sterowania.
Tak. Ta wojna, podobnie jak i w Donbasie w 2014 roku i na Krymie, zaczęła się od ataku na infrastrukturę krytyczną i dzisiaj należy się obawiać kolejnej wojny. W 2019 Walerij Gerasimow, szef sztabu generalnego, ogłosił nową koncepcję prowadzenia wojen przez Rosję. I tam jest wyraźnie,
tam jest
wyraźnie powiedziane, że ataki na infrastrukturę krytyczną należą do priorytetów koncepcji rosyjskiej.
To jest koszmar.
Ale tak jest.
A czy Baltic Pulp jest bezpieczny?
Trudno mi powiedzieć, za tego typu urządzenia odpowiadają ich właściciele.
Rozumiem.
To jest kwestia, no, być może nowego prawa kiedyś w Polsce, ponieważ dzisiaj możemy mieć dwa problemy. Jeden problem to jest infrastruktura krytyczna. Wszystkiego się nie da ochronić.
No właśnie, ale czy to...
Ale infrastrukturę krytyczną trzeba chronić. I ludzie. Ochrona ludzi, obrona cywilna, to jest drugi problem.
No tak, ale infrastruktura krytyczna nie jest w konwencjach genewskich wymieniana, prawda? Ale ludzie już tak.
Ludzie już tak, to prawda. Natomiast infrastruktura krytyczna, i pokazuje to też właśnie Ukraina, ona jest bardzo istotna z punktu widzenia egzystencji państwa.
Tak.
Nie trzeba dzisiaj bombardować całych miast. Wystarczy zaatakować węzły, linie logistyczne różne, żeby nie było wody, prądu, gazu, żywności, amunicji dla wojska. I
dzisiaj ale Ukraina też to robi.
A dlaczego ma tego nie robić?
No,
na tym polega dzisiaj wojna, żeby bronić
ta wojna,
się.
To znaczy, to jest jednak jakieś nową, bo często słychać opinie, że armia rosyjska jest taka, no jakby to powiedzieć, anachroniczna, a jednak ta koncepcja atakowania właśnie tych obiektów infrastruktury, to jest, jak pan mówi, nowy pomysł. Jak pan
to jest pomysł,
mówi.
Może nie, pomysł nie jest nowy, ale to, że stał się w koncepcji rosyjskiej, w koncepcji
kluczowy.
Prowadzenia kluczowy.
Ale to jest pewne.
My dzisiaj wciąż żyjemy koncepcją Gerasimowa z 2013 roku, gdzie walka o duszę, walka psychologiczna była najważniejsza, ta hybrydowość wojny. Takie wash and go, stare, tradycyjne, partyzantka plus oddziaływanie na psychikę człowieka. Rosjanie trochę od tego odeszli. To już nie jest aż tak priorytetowe. Najważniejsze są technologie, działanie w cyberprzestrzeni i reagowanie, bardzo ostre uderzanie w infrastrukturę krytyczną.
A w 2014, to ma związek, to moje następne pytanie z tym, co pan mówi. W 2014 pan generał się zajmował reformą systemu edukacji wojskowej w Ukrainie.
O, przez 7 lat.
I to znaczy dobrze to panu poszło, bo rzeczywiście też to jest jakby chyba widoczne dla wszystkich, że to już nie jest, to jest zupełnie inna armia niż była.
Wie pani, armia rosyjska w 2013 czy 2014 roku, kiedy zaczynałem razem z liczną grupą przedstawicieli różnych państw, bo tego nie robili tylko Polacy, tam Polaków było niewielu. Byli Amerykanie, byli Brytyjczycy, Niemcy, Czesi, Słowacy.
Mówimy o ukraińskiej.
Tak, i robiliśmy to w Ukrainie, a zaczęliśmy od oceny, od takiej wiwisekcji tego, co Ukraina ma, i to był taki mniej więcej stan, jaki teraz prezentują Rosjanie na polu walki. Zmieniło się bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, że Ukraińcy byli dobrymi uczniami. Zresztą no właśnie, brali nie tylko od nas.
A Walerii Załużny był pana uczniem?
Nie. No, Ukraina miała wielką armię, ponad 200-tysięczną.
Nie to, wszystkich pan
myśmy
poznał.
Uczyli nauczycieli. Czyli tych, którzy uczyli później.
No, ale
głównie,
oni chcieli się uczyć. Ale
tak, myśmy to głównie było... się zajmowali przyszłymi edukatorami, czyli tymi, którzy później uczyli już te szerokie masy w Ukrainie.
No ja słychać takie opinie, że żadna armia świata nie wykształciła, nie wykształciła, no można tak powiedzieć, czy nie wyszkoliła się tak szybko i tak świetnie.
Każda armia najszybciej szkoli się w warunkach wojny, no tak. Bo wojna wymusza tempo i pokazuje mnóstwo doświadczeń. Stąd też żołnierze, którzy uczestniczyli czy w operacjach pokojowych, stabilizacyjnych, również nasi żołnierze, ci po Iraku, po Afganistanie, to są zupełnie inni żołnierze. To są żołnierze już w jakimś sensie zaprawieni w boju. A tutaj Ukraińcy walczą od 2014, nie od 222 dni.
No to prawda, ale jednak te dążenia niepodległościowe Ukrainy to można datować od początku XIX wieku, no a można datować już, no ja nie wiem właściwie od kiedy, no ale niektórzy sądzą, że to całe memorandum budapesztańskie było wielkim błędem. Nie wiem, co pan generał na ten temat
sądzi. Nie było błędem, nie było innego wyjścia, ponieważ trudno było pozostawiać broń jądrową kolejnemu państwu. Trudno było przewidzieć, w którą stronę Ukraina wtedy pójdzie. Sami Ukraińcy za bardzo nie wiedzieli, w jaką stronę pójdą. Inne lata, zupełnie inny okres. I na pewno im mniej państw ma broń jądrową, tym jest bardziej bezpiecznie dla świata. Już to, że się to wymknęło i Korea, gdzieś tam Izrael, jeszcze kilka państw, na początku miało być 5, to jednak dawało większą gwarancję takiej kontroli i dogadania się w sprawach tej broni jądrowej.
Ale czy teraz nad Federacją Rosyjską jest kontrola, w sensie kontrola nad tym arsenałem atomowym Federacji Rosyjskiej.
Sama Rosja, na tym problem polega,
no
że to jest bardzo niebezpieczne posiadanie takiej broni w rękach nieodpowiedzialnych ludzi, czy nieobliczalnych decyzji. I dzisiaj nawet jeżeli te decyzje wynikają w jakimś sensie ze strategii rosyjskiej, to jednak sam fakt, że ktoś grozi bronią jądrową, jest straszny. Chociaż z drugiej strony to nie jest w historii pierwsze grożenie bronią jądrową. Kryzys kubański spowodował,
było podobne przerażenie. Myśli pan, że to jest porównywalna sytuacja? Bo coś jest takiego w tej całej sytuacji, w położeniu Rosji, w tym, czego się dowiadujemy o mentalności rosyjskiej. To jest bardzo... Coś jest w tym naprawdę jakiejś potworności.
Poziom zagrożenia jest podobny. Tam Rosjanie na Kubie byli bardzo zdeterminowani też. Oni te rakiety już instalowali. No i trzeba było trochę ustąpić. Amerykanie zgodzili się na wycofanie wtedy z broni jądrowej z Turcji.
No dobrze, ale czy racjonalność zwycięży tym razem?
Ani przy stosowaniu jakiejkolwiek broni, nie tylko jądrowej, trudno mówić o pokojowej racjonalności. Natomiast broń jądrowa, w ogóle broń masowego rażenia, należałoby to rozszerzyć, broń chemiczna, broń biologiczna także, no trzeba by znaleźć w świecie jakiś sposób na nie tylko monitorowanie, bo monitorowanie jest i wywiady wiedzą sporo, co robi przeciwnik, ale na opanowanie takiej sytuacji, bo przecież no, widzimy, do czego to może doprowadzić.
A gdyby tak udało się przystąpić Ukrainie do NATO, wedle tego, co prezydent Zełenski mówił, że de facto jesteśmy już w standardach NATO, umiemy walczyć. To jest to, co mówimy o wyszkoleniu armii ukraińskiej. Ona działa zgodnie ze standardami NATO, tak? To znaczy, że przyjęcie Ukrainy do NATO de jure by jakoś, znaczy jak się mówi, urzeczywistniło.
To jest język dyplomacji.
Ja wiem, że to jest język dyplomacji, ale gdyby,
ale standardy na to, żeby Ukraina spełniała, to jeszcze trochę wody musi upłynąć.
A Polska spełnia?
Polska oczywiście, że spełnia, ponieważ myśmy mieli wiele lat na kroczenie spokojne z roku na rok, na przyjeżdżały komisje, sprawdzały następny kamyczek i te kolejne kamienie milowe były pokonywane, jest wojna.
No dobrze, ale w takim razie, jeżeli tak, to jeszcze ja zapytam o jedną rzecz, o tą sprawę polskiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego że z tego, co ja rozumiem, a jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie, ta nowa ustawa o obronie ojczyzny wykreśliła ten wymóg, aby 50% wydatków MON-u kierowane było do polskiego przemysłu zbrojeniowego, również w postaci badań naukowych, rozwoju technologicznego i modernizacji wszystkiego. Czy tak jest?
Nie, pan, nie, to nie w ustawie. Taki zapis nie jest w ustawie. To były ustalenia innej rangi. W ustawie o powszechnym obowiązku obrony też takiego zapisu nie było. Natomiast rzecz nie polega na tym. Rzecz polega na tym, że po pierwsze żyjemy w innym czasie. To jest czas wojny, w którym Polska ma powody do obaw. Może nie do panikowania.
Oczywiście, ale
w tym momencie wszystko staje się pilną potrzebą operacyjną i trudno to zanegować.
Jeżeli ale chodzi mi o nasz zdanie. Przemysł zbrojeniowy. Czy te
pani,
nasze krawy,
dotknęła
raki,
pani
borsuki,
jako laik
groty,
bardzo ważnej rzeczy.
Tak. T-72, czy jakoś tak?
Tak, stare czołgi już odchodzą do historii.
No dobrze, odchodzą, no ale te kraby, raki, to wszystko, groty, to jest cenne, wartościowe? Powinniśmy w to inwestować?
Mamy w Polsce rzeczy cenne i mamy takie, które musimy kupować, bo ich nie mamy. No samolotów sami nie produkujemy.
Ale czy będziemy rozwijać własne technologie i produkować wartościowy sprzęt?
Ma pani rację co do jednej rzeczy i ona jest ważna i święta, że Ukraina pokazuje, że państwo, które nie ma własnej produkcji, własnego przemysłu obronnego, bo na przykład został zniszczony przez Rosję, tak jak to się stało, albo nie ma, bo wcześniej nie zadbali o to, nie może samodzielnie walczyć. Dzisiaj Ukraina bez pomocy w uzbrojeniu przez Stany Zjednoczone, przez Europę Zachodnią nie istnieje. W związku z powyższym trzeba z tego wyciągać wnioski i prędzej czy później zbudować z prawdziwego zdarzenia silny polski przemysł obronny.
To jest. A Ukraina powinna być przyjęta do NATO. Moim gościem...
Tak, Ukraina powinna być przyjęta do NATO. Oczywiście, że tak.
Bardzo dziękuję.
Natomiast do tego potrzeba konsensusu, zgody 30
jasne,
państw.
Jasne, jak najbardziej. Tak musi być. Generał Bogusław Pacek, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kazimierz Szczuka, do usłyszenia za tydzień.